bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ze studia Katolickiego Radia Podlasie w piękny, jesienny, już prawie że zimowy wieczór wita Państwa ksiądz Stanisław Choćko i 6 osób młodzieży obecnej dzisiaj w studiu. 5 pań, dziewcząt właściwie, no i jeden chłopak. Miało być jeszcze 2, ale tam samochód im się zepsuł po prostu, ale obiecali, że zadzwonią. No dzisiaj temat młodzieżowy. Będziemy mówić o młodzieży, o problemach wiary młodego pokolenia. Bardzo nam to leży na sercu. Nieraz już ten temat, czy podobne tematy były poruszane na falach eteru naszego radia, ale proszę Państwa, dzisiaj szczególnie po ostatnich wyborach parlamentarnych rozwinęła się jakaś taka dyskusja nad młodzieżą, nad stanem wiary młodego pokolenia, nad stanem nawet umysłów młodego pokolenia. Wszyscy się dziwią, jak to możliwe, że tak dużo młodzieży zagłosowało na ruch Palikota. Przecież on dzisiaj domaga się zdejmowania krzyży, przecież on ma w swoich szeregach, w swoich zwolenników posłów, ma różnych tam jakichś gejów, nie gejów, byłego księdza, jeszcze inne jakieś feministki walczące, które...
No, po prostu zamierzasz tym promować, no, tak, tak można wprost powiedzieć.
No właśnie. I to napawa pewno trosko, że ci młodzi no tak zagłosowali. Ale może nie jest to najważniejszy problem, bo to właściwie wylazło, że tak powiem, szydło z worka. To pokazało nam jakąś taką górę lodową problemu. Właśnie chcemy dzisiaj tak podyskutować i z Państwem razem, no gdzie my jesteśmy, gdy chodzi o wiarę młodego pokolenia. Gdzie my jesteśmy? Czy Kościół dzisiaj rzeczywiście traci młodzież? Bo tak się powszechnie uważa. Chyba Państwo się ze mną z tym zgodzicie. Ja nie do końca przyznam, z tym bym się zgodził, bo nawet przykładem są ci młodzi ludzie, którzy są tu obecni w studiu, zaangażowani w życie Kościoła w różny sposób. No ale czy generalnie Kościół traci? No ale nie chodzi przecież tylko o Kościół, bo Kościół głosi Chrystusa. Czy Chrystus traci młodzież? Czy młodzież odchodzi od Chrystusa? Wobec tego, jak młodzież traktuje Jezusa Chrystusa? Kim jest Jezus dla współczesnego młodego człowieka? No jakie to są dzisiaj te zagrożenia wiary? Jakie niebezpieczeństwa? Dlaczego tak się dzieje? Jakie przyczyny? No i na koniec chcielibyśmy porozmawiać, co robić wobec tego? Czy tylko lamentować, narzekać? Czy czekać, aż nastaną lepsze czasy, a przecież na pewno same nie nastaną, tylko razem, czy możemy jakoś temu współdziałać? Jakie postulaty tutaj byłyby wobec dorosłych, szczególnie dorosłych, czy wobec samej młodzieży, ze strony młodzieży? No, postulaty może wobec księży pewne, czy wobec rodziców, nauczycieli, czy wobec w ogóle naszych środowisk, gdzie żyjemy. I pewne propozycje, na pewno będą propozycje, bo do wielu młodych ludzi można dotrzeć i wielu ma szansę pogłębienia swojej wiary. Także tak, proszę Państwa, będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiać. Myślę, będzie to ciekawa dyskusja, bo problem jest naprawdę ciekawy. Przecież chodzi o przyszłość Polski. Polska i Kościół w Polsce ma 1000 lat. No i chyba nie może być tak, że w ciągu jednego pokolenia my to wszystko zmarnujemy. Bo nieraz tak może być, jedno czy dwa pokolenia i Polska może być pogańska. Na pewno nie można do tego dopuścić. I jesteśmy po raz kolejny na zakręcie historii, ale nieraz już bywaliśmy i jakoś zdawaliśmy egzamin, wychodziliśmy obronną ręką z tego wirażu i głowy sobie nie rozbiliśmy, czy tylko może niegroźnie nabiliśmy guza, dało się go wyleczyć. Może i dzisiaj będzie też tak z Kościołem. Proszę Państwa, proszę dzwonić do nas i wejść na antenę, żeby wypowiedzieć się, co Państwo myślą o tych problemach. Podam numer 25 644 65 55. Powtórzę, 25 644 65 55. Można też wypowiedzieć się na gadu-gadu 308 67 01 lub napisać do nas SMS-a 509 056 590. A teraz proszę zebranych tutaj młodych ludzi, przedstawicieli młodzieży, o przedstawienie się. No i może od razu, jeśli chcecie, to można kogoś pozdrowić, bo potem, jak to zwykle bywa w ferworze dyskusji, nie będzie już czasu na pozdrowienia, więc od razu na początku to uczyńmy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mam na imię Katarzyna. Jestem działaczką przy duszpasterstwie akademickim. Teraz właściwie już nie jestem studentem, ale jestem zaangażowana we wszelkie ruchy i wydarzenia, jakie się dzieją w kościele w Polsce i na świecie też, bo jestem zaangażowana w organizowanie naszego diecezjalnego spotkania młodych katolików Jerycho Młodych, jak i również wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży oraz wyjazdów na TZ.
To bardzo ciekawe rzeczy, bo to od razu pewnie będą i propozycje dla młodzieży.
Oczywiście.
Tak.
Dalej. Witam bardzo serdecznie, nazywam się Grzesiek, uczę się i mieszkam w Siedlcach. No i jestem zaangażowany dosyć mocno w KSM. Tak pokrótce.
A uczysz się w jakiej szkole?
W elektryku.
W szkole i to już klasa maturalna, tak?
No jeszcze rok.
Jeszcze rok, bo to 4 lata chyba się, tak?
Technikum informatyczne.
Dobrze. No i 4 najmłodsze nasze pociechy w tym radiu dzisiaj. Przyznam, że wszystkie pierwszy raz w życiu w radiu, dlatego Państwo tego nie widzą, jak one to przeżywają, ale to bardzo dobrze do twarzy im z tym. No i przyznam, że to wszystko moje 4 uczennice z 3 klasy gimnazjum. I no, dziewczyny, które też się angażują w życie kościoła i są dosyć elokwentne, wygadane, więc myślę, dzisiaj też tam coś ciekawego powiedzą, chociaż serca biją na pewno mocno stremy. Proszę, przedstawcie się.
Dobry wieczór, nazywam się Magdalena. Chodzę do 3 klasy gimnazjum publicznego w Sworach.
A mieszkasz gdzie?
W Styżyńcu.
W Styżyńcu. No i gdzieś udzielasz się w czymś, coś robisz?
Tak, w parafii należy do Scholi Młodzieżowej.
To jest parafia jaka?
Narodzenia Najświętszej Marii Panny Wielkopolskiej.
Dobrze. A może chcesz kogoś pozdrowić? Bo wy też zapomnieliście pozdrowić, jeśli chcecie.
A jeszcze pozdrowię Magdę Treskę. Tak nas prosiła. Sfór.
Aha, tak.
A ja pozdrawiam swoich rodziców, jeśli mnie słuchają, i uczniów.
Dobrze.
Ja chciałam pozdrowić babcię Irenkę zza Łocia, pewnie też słucha.
Nazywam się Patrycja, chodzę do 3 klasy gimnazjum, mieszkam w Sworach, należę do Scholi oraz KSM-u i chciałabym pozdrowić mamę, braci, bratową, bratanka, kolegów, koleżanki i przyjaciółkę Karolinę.
Nazywam się Monika, uczę się i mieszkam w Sworach. No i cóż, nic takiego ciekawego.
A pozdrawiasz kogoś?
Pozdrawiam 3 klasę i Kasię, Kingę.
3 klasę gimnazjum, wszystkich tak. W klasie, tak, dobrze.
Nazywam się Agnieszka, mieszkam w niewielkiej miejscowości Pielce. Chciałabym pozdrowić mojego chłopaka z rodziną i rodziców.
Bardzo się cieszymy, dobrze. Słuchajcie, drodzy młodzi, czy to prawda, że Kościół dzisiaj traci młodzież? Czy wy to widzicie w swoich środowiskach, czy w skali polskiej, że ta młodzież, tak jak to dzisiaj mówi się, że powszechnie, masowo odchodzi od Kościoła. Na pewno są jakieś odejścia, ale czasami są i powroty. No nie wiem, czego jest więcej. A może jednak nie jest tak źle. Może młodzież nie odchodzi wcale od Kościoła. Jak myślicie? Od kogo tu zaczniemy? Może od młodszych, bo wy macie takie świeże spojrzenie. Obserwujecie życie, oglądacie wiadomości, telewizję. Rozmawiacie z kolegami, koleżankami, chodzicie na imprezy, na dyskoteki. Czy rzeczywiście tak jest, że młodzież odchodzi dzisiaj? Co?
To nie jest tak do końca prawdą, ponieważ nie wszystka młodzież jest tak odwrócona od Boga.
Tak? No, obracasz się wśród młodzieży bardziej takiej katolickiej, prawda?
Która... Tak.
Tak, no. Dobrze, a wy jak?
Wydaje mi się, że nam tutaj trudno, dziewczynom też jest zwrócić na to uwagę, dlatego że my obracamy się i żyjemy w kręgach młodzieży katolickiej, takiej stricte, która jest właśnie zaangażowana we wszelakie ruchy i akcje. I być może dlatego dziewczynom jest to powiedzieć bardzo trudno, ale faktycznie obserwując rzeczywistość, to co się dzieje na świecie i teraz wyznacznikiem, jakimi kierują się młodzi ludzie w życiu, to można stwierdzić, że faktycznie tak jest, bo Jezus i samo uczestnictwo w kościele we mszy świętej modlitwa jest postrzegane w kategoriach, mówiąc kolokwialnie, językiem młodych lip i że to jest wstyd, jeśli ktoś wyznaje mocno swoją wiarę, ją manifestuje i się do tego przyznaje. Niekiedy są takie sytuacje, że młody człowiek, który jest zaangażowany w życie kościelne, nie wstydzi się Boga, naprawdę jest mocny w wierze, modli się i Bóg dla niego jest kimś ważnym, po prostu boi się przyznać publicznie wśród swoich przyjaciół, że tak naprawdę jest, czyli ulega psychologii tłumu. A wydaje mi się, biorąc pod uwagę ogólną sytuację i w Polsce, że jest to naprawdę poważny problem i może to się skończyć źle, jeśli nic z tym nie będzie się robiło i trzeba znaleźć przyczynę tego i powód, dlaczego tak się dzieje.
No będziemy próbowali. Ja, proszę Państwa, na katechezie, szykując tę edycję, poprosiłem młodzież o wypowiedzi na piśmie na 3 pytania. Kim jest Chrystus dla współczesnego młodego człowieka? I właśnie to, co nas interesuje, czy Kościół traci dzisiaj młodzież, tak czy nie i dlaczego? No i co robić, jakie widzą, jakie mają propozycje. I rzeczywiście z tych ankiet, które analizowałem, wynika, że no większość młodzieży pisze, że jednak tak, że Kościół jednak traci tę młodzież. Chociaż no nie były to wypowiedzi takie jednoznaczne, bo niektórzy pisali, że nie. Taka charakterystyczna wypowiedź. Tak, Kościół traci młodzież. Znam kilka osób, którzy od wiary odeszli. Mówią, że to im nie jest potrzebne do szczęścia, że nie mają jakiejś potrzeby, aby tą wiarę praktykować. Jest też wiele wierzących i niepraktykujących.
Czy w ogóle można nazwać osobę taką wierzącą, niepraktykującą?
No właśnie. Czy to byście się zgodzili, że jest też taki trend? Tak. Ktoś inny pisze w ten sposób. Tak, gdy jesteśmy na mszy świętej, można zauważyć, że jest mało młodzieży. Trochę dzieci, lecz najwięcej ludzi w podeszłym wieku, którzy trzymają w ręku różaniec i po cichu się modlą. Jednak spotykamy dużo młodzieży wierzącej w Boga, na przykład na Jerychu Młodych. No, czyli właśnie to te młode osoby zauważają, że mało jest tej młodzieży w kościele. Rzeczywiście chyba to jest pewien taki trend. Ktoś inny pisze... Sądzę, że tak, czyli że Kościół jednak traci młodzież. Z wypowiedzi kolegów i koleżanek można tak wywnioskować. Na młodych ludzi działa wiele czynników. Młodzież szuka autorytetów wśród starszych, a oni nie zawsze mogą nim być. Radio, telewizja, polityka, dobra współczesne zagłuszają wiarę. Młody człowiek często wzoruje się na radach z telewizji lub zdaniach polityków, na przykład Palikota w nawiasie. No właśnie, ciekawe. Afery takie jak na przykład pod krzyżem obok Pałacu Prezydenckiego też oddalają młodzież. No właśnie, także proszę zobaczyć, że młodzi ludzie, to jest trzecia gimnazjum, interesują się wydarzeniami. Czasami się wydaje, że nie, że tylko muzyka, bo czasami jak do mnie przyjdą, to jak włączamy telewizor, to tylko kanały muzyczne od razu, że przerzucają na kanały muzyczne. A jednak okazuje się, że no czymś tam się tym się interesują. No gdzieś to do nich dociera i obserwują życie i widzą, że z tą wiarą nie jest tak dobrze. Kościół po części traci młodzież, ktoś pisze. Dlatego, że młodzież zatraca się w sobie. W grupie na przykład ktoś pije lub nie jest wtedy poważana w niektórych sytuacjach. Ta osoba woli być z takimi ludźmi, a nie modlić się. Ta osoba, która ma własne zdanie i słucha Słowa Bożego, jest ze wspólnotą z Jezusem, tworzy ją razem z Nim. I tak dalej. Można byłoby to jeszcze dużo tutaj cytować. Właśnie, może jeszcze jedno. Tak, czyli Kościół traci młodzież, ponieważ dzisiejsza młodzież woli pójść gdzieś na dyskotekę, rozerwać się, niż być w kościele. Na dyskotece rozerwie się, pobawi i tym podobne. I to bardziej odpowiada dzisiejszej młodzieży. No i jak byście to skomentowali, te wypowiedzi?
No ja tak bym wrócił do tej jednej wypowiedzi o mediach. No bo możemy zauważyć tak, że głos w ogóle jakiś zbiorowy, to widzimy przez media, bo my tak naprawdę odbieramy je ciągle. I trudno nam się wypowiedzieć swoją wiarą, bo to oni do nas mówią, a my nie możemy im odpowiedzieć, że my jednak wierzymy.
Ktoś pisze tutaj do nas, słuchaczka Magda, przysłała SMS-a. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam gości i księdza. Bardzo się cieszę, że został poruszony ten temat. Ja z zawodu pedagog już od dawna zauważyłam, że dziś dzisiejsza katolicka młodzież stała się małym procentem. Można dostrzec, jak mało rodzin uczestniczy z dziećmi na mszy, nabożeństwach, jak zanikają rozmowy odnośnie wartości, patriotyzmu. Skąd mają młodzi ludzie czerpać przykład, kiedy ich rodziców należałoby nawracać? No, to jest taka właśnie wypowiedź. Jak byście do tego się odnieśli?
Rodzice też teraz odbiegają czasami od wiary i przez to też źle edukują może młodzież.
Nie dają przykładu dzieciom.
I nieraz jest tak, że na przykład rodzic wysyła to swoje dziecko do kościoła, ale sam jednak nie idzie. No i to dziecko potem, gdy dorasta, to też wie, że nachodził się już do kościoła, no jak był dzieckiem, prawda? I potem już mu się nie chce.
Kojarzy się, że bycie dorosłym polega na już nie chodzeniu do kościoła, tylko że jest to tak zwane naganianie i zaganianie do kościoła.
Właśnie dziecko jest kształtowane poprzez dom, w którym dorasta i kształtują go rodzice, jego postawy, czy ona jest typowym katolikiem, czy właśnie takim katolikiem tylko od święta, że chodzi do kościoła tylko dlatego, że boi się, co ludzie powiedzą i jest takim wierzącym, ale a nie praktykującym takim dosadnie, chociaż ja nie lubię tego i moim zdaniem nieprawdziwe jest to sformułowanie. Następnie organem kształtującym jest szkoła i opinia publiczna, o której tutaj mówiliśmy, czyli media. Prawda jest taka, że już teraz w Polsce są takie trendy zachodnie, że odchodzi się od kościoła, że to jest coś wstydliwego, że w ogóle wiara jest wstydliwa. Europa, która wyrosła na korzeniach chrześcijańskich, od tego ucieka. Unia Europejska chce się odciąć od korzeni chrześcijańskich i nie ma sprzyjających warunków, które kształtują młodego katolika. Teraz katolicy są w mniejszości. Są ruchy, które opiekują się prześladowaniem chrześcijan. One nas dotyczą tutaj obecnie w polskiej rzeczywistości. My, chrześcijanie, nie giną w sposób taki fizyczny, że nikt nie jest zastrzelony i ponosi śmierć, ale ponosi jakąś śmierć duchową, bo nie ma warunków, żeby się rozwijać.
Chociaż ja jestem tak zwana alienacja, wyobcowanie.
Właśnie,
prawda?
Chociaż ja jestem...
wierzysz w Boga, przyznajesz się do tego, jesteś kim gorszym, jesteś wyrzucony z towarzystwa.
Kimś gorszym jestem w mniejszości i teraz człowiek jest tak ukształtowany, że boi się wyrażać swoją indywidualność. Żyjemy raczej w grupie społecznej. Kierujemy się psychologią tłumu, czyli jeśli większość neguje coś, to ja do tego, mimo iż mam przeciwne zdanie, też dołączam. Ale tutaj chciałam skończyć, że ja jestem jednak optymistką, no i z racji tego, że jestem w kręgach katolickich i w nich żyję i tłumy, które się na przykład widuje na spotkaniach Światowych Dni Młodzieży, które teraz były w Madrycie, ja miałam przyjemność i zaszczyt w nich uczestniczyć. Czy chociażby w naszym diecezjalnym święcie Jerocho Młodych, jak przyjeżdża ponad 1500 młodych ludzi i jaki oni dają świadectwo swoją wiarą, to jest, mimo iż problemem jest faktycznie młodzież w kościele, to jednak oni są takim optymistycznym akcentem i takim nie do końca wyniszczającym.
A właśnie spytam jeszcze tutaj naszych najmłodszych uczestników audycji. No jak zareagowałyście, jak dowiedziałyście się o deptaniu krzyża na przykład, czy że ktoś chce usunąć krzyż z Sejmu, albo że zrobiono krzyż z butelek, z puszek po piwie i tam sprofanowano go, to jak wy reagowałyście? No a wasi koledzy, koleżanki, czy oni i czy ich to jednak martwiło? Czy w ogóle były dyskusje na ten temat? Jak coś
dyskusje
takiego w szkole?
Były, ale czy martwiło, to chyba się tak nie za bardzo...
Bardziej śmieszyło.
Właśnie. Niż żeby się martwili tym, co...
A sympatia była po której stronie? Tych, którzy deptali ten krzyż, czy po stronie jednak obrońców? Czy zwolenników krzyża?
No zwolenników krzyża.
Jednak młodzież, tak? Bardziej, no tak. No wiadomo, może za bardzo się nie przejęli, prawda, ale jednak solidaryzowali się z tymi, którzy są za krzyżem. No a właśnie w naszych środowiskach jakby przyszło do głosowania, czy zdjąć krzyż z Sejmu, czy nie zdjąć. No to jak myślicie, jak młodzież by zagłosowała?
Tak, mój pogląd na to. No to zauważmy, że po co jest ten krzyż w Sejmie? Tak naprawdę, moim zdaniem, no to krzyż jest dla katolików, nie jest dla wszystkich. Czy on, no nie wiem, razi tych przeciwników jakichś politycznych, bo my jako katolicy chcemy po prostu, widząc krzyż, głosować, patrząc na niego, spróbować postępować zgodnie z naszą wiarą. I nam to przypomina, że właśnie wierzymy w Boga i posłowie katolicy chcą oddać właśnie głos zgodny z naszą wiarą.
No właśnie, krzyż przypomina nam, że powinniśmy być uczciwi, nieprzekupni, prawdomówni. No jeżeli ktoś chce zdjąć krzyż, to chciałby nam powiedzieć, że mamy być przekupni, mamy kłamać w Sejmie, mamy kombinować.
Tak, oni chcą właśnie.
No może krzyż chcą zdjąć ci, którzy nie rozumieją sensu w ogóle jego istnienia i tego, po co on tam wisi. I już wspomniany tutaj wielokrotnie Palikot, wydaje mi się, że on chce zrobić na tym sensację i właśnie wygrać sprawę na tym, że te kwestie wiary teraz stały się tak bardzo popularne, ale w sensie negatywnym. Że on, wydaje mu się, że on zdobywa poparcie poprzez to, że dotyka spraw takich tak właściwie delikatnych, które niekiedy były tematem tabu, teraz stały się takie głośne. I wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby on tam wisiał po to, dla ludzi, którzy naprawdę nie widzą sensu jego istnienia. I ta sytuacja wymaga tego, aby i posłowie katolicy, i niekatolicy zrozumieli, po co on tam wisi i wypracowali konsensus. Bo tak naprawdę to się chyba wydaje mi istotne.
Dobrze. No, czyli właśnie te wypowiedzi to troszeczkę napawają optymizmem, że może to jest tak, że problemy, jakie się pojawiają z wiarą młodych ludzi, czy w ogóle z krzyżem w Polsce, z postawami ludzi, może to jakoś nas mobilizuje do wysiłku, bo tak może trochę byliśmy uśpieni i wszystko tak szło normalnym trybem. Nagle ktoś neguje nasze najświętsze wartości, to my mówimy, no trzeba coś robić, nie można tak siedzieć. I może w tym sensie to jest dobry taki bicz Boży, tak to nazwą, nie? Takie wsadzenie kija w mrowisko, chociaż to sprawia nam przykrość i cierpienie, ale może to jest cierpienie uszlachetniające, pobudzające nas.
I wydaje mi się, że też w pewien sposób edukacyjny, bo rozgorzała ta dyskusja na temat krzyża i dla wszystkich krzyż był po prostu symbolem. Niektórzy nie wiedzieli, nie znali jego sensu istnienia i po co on tak właściwie wisi. Dopiero te dyskusje i tłumaczenie w różnych programach publicystycznych, politycznych, tych takich popularnych, po co on tam tak właściwie jest, uzmysłowiło katolikom, którzy tacy nie do końca byli wyedukowani na temat swojej wiary, właściwe znaczenie krzyża właśnie, jego miejsca w polskim parlamencie. Chociaż dla dobra sprawy i po tym, jak można obserwować życie polityczne, to posłowie praktycznie w ogóle nie odnoszą się do sensu tego, że krzyż wisi w parlamencie i totalnie są pozbawieni jakichkolwiek zachowań godnych krzyża.
A co sprawia? Jakie są przyczyny? Może spróbujmy jakoś tak wyliczyć przyczyny, dlaczego młodzi ludzie odchodzą dzisiaj od wiary, od Boga, albo w ogóle do Boga nie dochodzą, bo może też nieraz tak być, że no, mówi się, że odeszli od Boga. On nigdy przy Bogu nie był. Został tylko ochrzczony, ale nie było katechumenatu, nie było katechezy, prawda? Nie było edukacji religijnej, przykładu, ewangelizacji.
Można też tak spojrzeć, to może też być jakiś bunt taki młodzieżowy, że po prostu chcą pokazać, że są trochę inni od rodziców.
Czyli jedna z przyczyn to taki bunt, wiek, szczególnie młody wiek, ten czas dojrzewania, czas pewnego takiego buntu młodzieńczego. Wy dziewczyny chyba akurat tak jesteście w takim wieku, buntu młodzieńczego, czy nie, czy już macie
wchodzą
za sobą, czy może wchodzicie dopiero, co nam się tutaj, nie zbuntujecie się nam dzisiaj tutaj?
Nie wyglądają na buntu.
Tak. Czasem jest tak, że właśnie ta młodzież uważa, że skoro są młodzi, to powinni się zabawić. No i a jeżeli będą już tacy w podeszłym wieku, to będą się nudzić właśnie, to wtedy dopiero znajdą czas na tę modlitwę. Bo po co teraz marnować na to czas?
A no właśnie, no to jest właśnie ciekawe, czy modlitwa jest nudna, czy sprawy wiary są nudne. Czy to rzeczywiście tak się kojarzy, że to jest nudne? Czy nie? No czy to przeszkadza się bawić na przykład? No wiara, modlitwa, to przecież.
Zależy, co odnosimy do zabawy, no bo przecież jeśli...
Że jak jestem młody, to się bawię, a jak jestem stary, to się modlę. A nie może być tak, że i młody, i starszy może się i bawić, i modlić, prawda? Nie może tak być? Ja nie wiem, bo no, na przykład wiadomo, że modlitwa jest pewnym wysiłkiem. Różaniec na przykład. Teraz w październik mieliśmy cały miesiąc różaniec. Pewnie, że jak porównuję, ja na przykład mogę o sobie powiedzieć, że tak jak porównywałem swoją postawę, to nieraz było tak, że ten no, różaniec sprawiał mi, musiałem dokonywać pewnego wysiłku, wysiłku duchowego, żeby się skupić, żeby się modlić, no bo codziennie to samo, to samo. Natomiast gdy włączam telewizor, leci jakiś tam film, to ja nie muszę dokonywać żadnego wysiłku. To ciągnie, samo to ciągnie, no bo to jest kolorowe, miga, tam jakaś sensacja, ktoś kogoś goni, kogoś tam gdzieś go leje po
to
zębach.
To jest może właśnie odpowiedź na pytanie.
No wobec tego właśnie, czy to ze mną coś jest nie w porządku, czy to może to jest...
Nie, chyba czy to tak mi trzeba... wszystko w porządku. Chyba każdy miał takie odczucie. Ja sama muszę przyznać, dać takie krótkie świadectwo, że mnie też również niekiedy nudzi modlitwa różańcowa i nie ma co ukrywać, że modlitwa w ogóle jest nudna, że można zasnąć w kościele na kazaniu księdza, że to może wydać się bezsensowne, bo taki jest skonstruowany dzisiejszy świat i młody człowiek. To jest kluczna odpowiedź właśnie, dlaczego ludzie młodzi odchodzą od kościoła, bo młodzi ludzie mają teraz wszystko podane na tacy, a religia taka nie jest. Wiara w naszego, w Boga wcale taka nie jest łatwa. Ona wymaga wysiłku i poświęcenia.
No ale wracając do różańca. Tu mamy właśnie osoby, które chodziły na różaniec. No na przykład, dlaczego chodziłyście na różaniec, mimo że to jest dosyć trudna. Trudno tak w skupieniu trwać i to codziennie jest to samo. Może być to czasami no, trochę nudne, a jednak chodziłyście.
No to przede wszystkim to jest wychowanie rodziców, bo tak nauczyli od małego, że jednak powinno się chodzić tam do tego kościoła, mieć zaufanie w Bogu, bo czasem przyjdzie taka trudna chwila, że wątpimy w to, prawda, w istnienie tego Boga, ale jak potrafimy mu się zwierzyć i pomaga nam w tych właśnie trudnych chwilach. No i ten różaniec jest taki trochę nudny, no bo w kółko powtarzamy tą samą formułę. Tak naprawdę każda dziesiątka jest taka sama. Ale nieraz tak dochodzą do serca rozważania różańcowe, kiedy one właśnie dotyczą tak jakby naszego życia.
To wtedy przestaje to być nudne, tak?
Tylko... No skupiamy się na tych słowach właśnie, że to tak do nas dochodzi, że to jednak tak jakby o nas to jest.
No bo chyba właśnie w różańcu o to chodzi. O to chodzi, że zdrowa się powtarzane są jakby tłem, które mają wyciszyć człowieka, uspokoić, a sednem różańca jest rozważanie tajemnic Bożych i patrzenie na własne życie właśnie w świetle tych tajemnic, ocena tego życia i to, gdy mamy dużo różnych problemów, a niekoniecznie problemów, może i radości, to przestaje już być w tym momencie nudne, nie? To jest, staje się zajmujące, bo ja mogę dokonać jakiejś oceny, jakiejś takiej retrospekcji własnego życia. No i ja myślę, że właśnie młodzi ludzie często nie rozumieją, jak wartościowa jest modlitwa, różaniec, msza święta i unikają tego. I trzeba. No ale teraz ja mam następne takie pytanie, właśnie, bo tam ktoś tutaj mówi, że rodzice tego nauczyli, wdrożyli. No to czyli co, rodzice co, przymuszali? Jak oni to wdrażali? Mówili, masz chodzić i koniec? Czy starali się jakoś tłumaczyć?
Przede wszystkim dawali dobry przykład, bo jednak oni sami chodzili do tego kościoła, no to po coś musieli chodzić. Jaki sens w tym musi być? Że jednak...
Czyli jeszcze będąc młodym, takim małym dzieckiem, nie do końca to rozumiałaś, dlaczego, ale patrząc na rodziców, że oni tak robią, dochodziłaś jakby do wniosku, że tak trzeba, tak?
Tak, bo na przykład czasem jest zwykły dzień, a na przykład przykładem jest moja mama, to zajdzie do tego kościoła, modlić się, no to jednak coś musi być w tym sens, że ona tam jednak idzie.
A wy dziewczyny, jak w waszym życiu to jest, jak? Czy też rodzice was jakoś tak wdrażali?
I od małego prowadzali do kościoła. Później do komunii też pomagali przygotować się, teraz birmowanie też zbierają.
Ale czy przymuszali jakoś tak trochę?
Nie, też dawali przykład właśnie, że sami chodzili i dlatego my też chodzimy, żeby brać przykład z nich.
Albo na przykład wspólny wieczorny pacierz, gdzie jednak biorą nas, prawda, w jedno miejsce i razem się modlimy. No i potem taki młody człowiek, zakładając własną rodzinę, to też uczy swoje dzieci tego wspólnego pacierza.
No ale to też może być nudne, bo co dzień to samo, ten sam pacierz. No można zmieniać, że jednego dnia taka modlitwa, drugiego taka. No ale a tu w telewizji ciekawy program, albo gdzieś tam jakaś koleżanka pisze SMS-a w tym momencie, czy gdzieś tam na Facebooku można sobie coś posiedzieć, nie? A tu rodzice wołają, no klękamy do modlitwy. No i jest jakiś opór ze strony dzieci, co? No i jak to?
No opór na pewno jakiś jest.
Trzeba też nauczyć rozumieć tę modlitwę, nie tylko klepanie po kolei, ale też rozumieć, co, o co w tym chodzi w ogóle.
Czasem lepiej nie jest mówić takiej formuły, na przykład jak umiemy, prawda, te różne modlitwy takie, tylko własnymi słowami spróbować podziękować Bogu za to, co mamy, no przeprosić za to wszystkie błędy, bo jednak Bóg nam wszystko wybaczy.
Tak, no mi chodzi właśnie o to wdrażanie, bo Tu już może troszeczkę to wybiegamy do przodu, bo będziemy się zastanawiać, jak młodych dzisiaj uczyć wiary. No właśnie to wdrażanie do modlitwy. No jak młody człowiek, jemu się nie chce, dziecku się nie chce modlić i on jego to nudzi. No i teraz, czy do jakiego stopnia wywierać tą presję, czy to już jest presja, czy nazwać to usilną zachętą, czy jest to przymuszanie? Ja mam taki też dylemat, bo na przykład młodzi ludzie, jest spotkanie kandydatów do bierzmowania, załóżmy. No i w kościele jest różaniec, czy adoracja Najświętszego Sakramentu. I oni przychodzą, no i zamiast, czekają, kiedy zacznie się spotkanie, zamiast wejść do kościoła, pomodlić się, no to stoją pod kościołem i sobie tam rozmawiają. No i teraz właśnie, czy ja widząc to, czy ja mam ich zmuszać, na nich na przykład nakrzyczeć, idźcie do kościoła tego, czy jakoś grzecznie prosić, wejdźcie. No ale oni mogą powiedzieć, a nie, to my sobie postoimy, nie wejdziemy, jak ja ich tylko będę prosił. Albo w ogóle nic niech mówić, niech robią co chcą. No ja mam problem, bo ja wychodzę z założenia, że może ich dobrze jest troszeczkę tak przycisnąć z lekka. No wiadomo, że nie tam wyzywać, czy tam kijem układać po plecach, czy coś, ale jakoś tak troszeczkę przycisnąć, dać do zrozumienia, że to jest ważne, że jak on wejdzie i pomodli się, może go to nudzi, a może załapie, może zaskoczy ten rozrusznik. Ja nie wiem, co wy o tym myślicie.
Spojrzał, ponieważ w większości teraz ludzi to jest prawie ostatnia wizyta w kościele. Bo tylko już bierzmowanie i już później ślub. Czyli my już nie musimy tak naprawdę chodzić do kościoła i już nic, bo mamy bierzmowanie. A bierzmowanie to właśnie jest utrwalenie w wierze, więc musimy troszkę ich też przymusić, ale no nie możemy też jakoś tak próbować ich na siłę, za włosy, jakby to powiedzieć, wrzucić do kościoła i zamknąć kluczem. Trzeba tak jakoś podejść.
No ale czy to ma jakiś sens? No z niewolnika nie ma pracownika. Bóg się nigdy ze swoją miłością nie narzuca. On wchodzi do ludzi, którzy mają na niego otwarte serce. Jaki będzie sens z katolika i w ogóle z niego jakiś, mówiąc brzydko, zysk? Kiedy on przyjmie sakrament bierzmowania z przymusu, bo tak mu każe rodzina, bo tak mówią wszyscy, bo tak robią wszyscy w otoczeniu. Czy on będzie świadomy tego pięknego sakramentu? Ja bym raczej odchodziła od takich, bo to jest ogólnie przyjęte. Tak mi się wydaje.
Przyznam, że jako ja, no to bez tego bierzmowania mojego, to nie byłbym takim katolikiem, jakim jestem. Nie wiem, czy bym był zaangażowany w takie ruchy.
Ale Grześ, ty jesteś przykładem naprawdę cudownego chłopaka, fajnego, młodego katolika.
Ale przed bierzmowaniem nie byłem aż takim katolikiem. Dopiero
ale zostałeś
przy bierzmowaniu.
Ksiądz ci kazał, czy rodzice kazali ci, musisz przystąpić, byłeś zbuntowany?
No, zbuntowany nie byłem. Byłem po prostu takim katolikiem. Także po prostu chodziłem do kościoła, wysłuchałem i odszedłem. Dopiero później, jak już byłem na bierzmowaniu, to zrozumiałem pewne kwestie, że to jest naprawdę coś w tym jest, że muszę się jakoś w to zagłębić i zrozumieć.
Widzisz, czyli sam zrozumiałeś, a jest teraz rzesza młodych ludzi, począwszy od gimnazjum, ci, którzy wchodzą w wiek buntu, tak zwanej tej zepsutej młodzieży, dla których wizyta w kościele, czy po prostu przystąpienie do sakramentu bierzmowania, to jest kara boska, chociaż oni to źle rozumieją pojęcie, bo rodzice im tak każą, bo co ludzie powiedzą, że nie masz bierzmowania, masz iść i koniec. I tak sam podchodzi do tego proboszcz albo ksiądz, który ich przygotowuje,
no tak,
że oni nie są tego...
Zagania ich do kościoła.
Jasne, zagania. I ja byłam świadkami, bo czasami,
To nie zaganiać?
Kiedy mam wolną chwilę, jestem w katedrze, modlę się i są tam osoby z karteczkami, które używają niecenzuralnych słów, a trzeba iść, musi podpisać, bo to jest potrzebne do bierzmowania. Jaki jest sens takiego katolika? I faktycznie istnieje naprawdę szansa, że on może coś przez to zrozumie, że Duch Święty tak w nim zadziała, że będzie z tego człowieka, z tego przypadku człowiek i ktoś. Ale ja wyznaję zasadę, że no właśnie, chyba raczej nie zmuszać, że może on sam do tego dojrzeje, może przykład rodziców i domu, w którym on dorastał, zmysłowi mu, że faktycznie to ma sens, że ten sakrament coś mi da. No. Ja bym nie przymuszała, ale jakoś zachęciła właśnie, żeby on sam zrozumiał, że jest mi to potrzebne.
To jeszcze dajmy głos.
Według mnie właśnie koleżanka ma rację, ponieważ taki dorastający człowiek to potem, że tak powiem, ma taki strzęt do tego kościoła.
Ja bym tak jeszcze spojrzał na to, jakby powstały jakieś takie grupy, bo tak naprawdę ksiądz jako osoba jest uważany za kogoś, kto po prostu ma tak klepać, bo po prostu ma zlecenie, nie wiem, z Watykanu.
A płacą mu za to.
Płacą mu za to lub coś w tym stylu. A jakby powstały na przykład jakieś grupy przy parafii, które by miały na przykład na celu pomagać jakoś się wdrożyć w te prawdy, jakoś tak, że oni pokazać swoją osobę, że oni wierzą.
I to, wszystko tutaj teraz cała nadzieja w tych świadomie wybierzmowanych, świadomie ochrzczonych i tych świadomych ludzi, którzy uczestniczą w życiu kościelnym, że takie dawać świadectwo swoim życiem, żeby jeden z drugim delikwent, który jest temu wszystkiemu przeciwny, z tego się śmieje, mówi, że nie ma sensu, zrozumiał, że faktycznie on fajnie żyje i ma coś z tego i zyskuje. Więc ja naprawdę bym nie przymuszała i takie mam zdanie w tym temacie.
No to ciekawe, ale no wobec tego, a jak zweryfikować, kto się nadaje do tego bierzmowania?
Ale on bo... sam się zweryfikuje.
Jak?
Stwierdzi, że jest mi to potrzebne i przyjdzie, że nie robić bierzmowania co 2 lata i masowo bierzmować 120 osób, tylko co 5 lat świadomych tego 50. Ja poznałam ostatnio kilka osób, które 2 lata temu przyjęły chrzest święty i przechodziły przez drogę neokatechumenalną. Neokatechumenat im pomagał przystąpić do sakramentu chrztu świętego. Jakie to jest trudne i jakiego wymaga przygotowania. Ja dopiero zrozumiałam, jaką ja jestem szczęściarą, że zostałam zaniesiona w wieku iluś tam miesięcy przez rodziców do chrztu i miałam ten cudowny dar, że jestem w naszej wierze katolickiej. I żeby oni zrozumieli, ci, którzy są niechętni i uważają, że to jest przymus i wymóg jakiś chory dla nich w myśleniu tych młodych ludzi, którzy są przeciwni, że to ma naprawdę sens, że to jest pełnia dar i coś cudownego.
No tak, tylko że problem jest taki, że ci młodzi ludzie, oni wszyscy chcą bierzmowania, tylko nie chcą wymagań.
Ale chcą dla jakichś korzyści. Chcą, bo nie będą mogli trzymać dziecka do chrztu, ktoś ich poprosi. Chcą, bo później nie będą mogli przystąpić do sakramentu małżeństwa, który dla nich po prostu będzie tylko papierkiem, bo i tak już wcześniej będą współżyli i żyli jak małżeństwo. Więc... bo dlatego, że żyjemy w dzisiejszym świecie takim, gdzie wszystko mamy podane na tacy. Zero wysiłku, bo wszystko jest. Reklamy...
Czyli wymagania trzeba stawiać.
Jasne,
trzeba.
Coraz większe.
No i to stawianie wymagań jest odbierane jako przymuszanie. Jako taki nacisk.
Ale przez osoby, które tego nie rozumieją, jest odbierane.
No, proszę Państwa, no mamy telefon. Halo, halo?
Z tej wodze będzie pochwalony już...
Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tomasz Osiński.
Bardzo miło, witamy.
Cieszymy się, że możemy dołączyć się w takiej chociaż formie i chcielibyśmy się oczywiście intensywnie włączyć w rozmowę.
Tak, bardzo proszę.
Według nas młodzi nie chcą odklepywać formułek, bo takie typowe, ale taki typowy pacierz, to jest powiedziana formułka, tak jest i tak się masz modlić, ale przecież jest taka forma, że można po swojemu się modlić. Na przykład ktoś nie ma siły, jest zmęczony, nie ma siły się modlić formułkami, może powiedzieć coś po swojemu, że Panie Boże, nie chce mi się teraz, nie mam siły, jestem zmęczony i coś jeszcze od siebie może dodać.
Ale żeby się też modlić, trzeba wiedzieć, prawda, czym jest modlitwa i to, czego ta modlitwa ma mi służyć. To modlitwa to nie ma być też właśnie czystą formułką, czy rzucanie Panu Bogu, prawda, Panie Boże, to jest dla Ciebie na dzisiaj, więcej nie dam. Nie, trzeba rozumieć. Modlitwa musi też wypływać z głębi serca i też właśnie to, co dziewczyny w studiu mówiły, to musi też wynikać z głębszego jakby takiego wprowadzenia do Kościoła, prawda? Czyli życie liturgiczne, poznawanie Boga, poznawanie Kościoła, nie przymuszanie na pewno, ale własną, świadomą, dojrzałą decyzję.
No a czy zaganiać do Kościoła młodzież, która zamiast wejść i się modlić, to stoi i czeka nie wiadomo na co?
Nie, tym jeszcze bardziej można ją zniechęcić, bo nie można z młodego zmusić, bo on tym bardziej będzie się jeszcze buntował.
Oni muszą sami odkryć, że to jest im potrzebne, że tam nie przychodzą tylko to, aby rodzice widzieli.
No a czy takiego, który stoi pod kościołem, to prawda, i się nie angażuje, tylko przyszedł dla papierka, czy go dopuścić do bierzmowania w takiej sytuacji?
Do bierzmowania trzeba dobrze przygotować. Musi on na pewno to dobrze zrozumieć.
No ale to przygotowanie odbywa się w kościele, a on nie chce wejść do tego kościoła.
Znaczy ja myślę, że też taką kwalifikacją do egzaminu, żeby przystąpić do bierzmowania, są jednak egzaminy, czy przez księdza proboszczów, prawda, czy później też przez taką wizytację z kurii, która egzaminuje. I może wtedy jest możliwość weryfikacji, bo ta osoba musi być świadoma, musi wiedzieć, co przyjmuje i z czym to się wiąże. To nie może być na pewno na zasadzie, nie wiem, jakiegoś laickiego podejścia.
Czyli nie zaganiać do kościoła tej młodzieży i nie dopuścić do bierzmowania wobec tego.
Znaczy na pewno trzeba zachęcić tą młodzież. zachęcić na przykład poprzez jakieś działanie, którym proboszcz nie to, że albo księża na parafii nie zamykają się za drzwiami i mówią, my tylko mamy mszę odprawiać, tylko oni muszą wychodzić do ludzi, do wszystkich ludzi.
I wciągnąć może w jakieś stowarzyszenia, w akcje, pokazywać, że ksiądz nie gryzie, prawda?
Ale oni nie chcą, bo oni chcą tylko papierka. Zaświadczenia, że odbyły i koniec.
Ale tutaj chłopcy mówią o tym, ja ich rozumiem, bynajmniej przesłanie chyba rozumiem, że zachęcać poprzez akcję, tak jak tutaj ktoś mówił w tej sądzie, czy jak ksiądz czytał, że takie jerycho młodych, wielu młodych ludzi nawróciło, bo nawrócenie to jest nie tylko...
No dobrze, ale słuchajcie, no a jeżeli na przykład dziecko nie chce iść do szkoły, no nie chce mu się iść do szkoły, no to co rodzic? Przecież rodzic przymusza, masz iść i koniec, czy zostawić to na żywioł, że dorośnie, to zrozumie, kto chce niech chodzi, kto nie chce niech nie chodzi. Czy wywierać pewną presję, czy nie wywierać, gdy chodzi o chodzenie do szkoły? Jeśli podobnie jest z bierzmowaniem na przykład.
Jeśli chodzi o chodzenie do szkoły, to czy należy wywierać presję, bo nie można zostawić własnemu wzorowi dziecka, prawda? Bo tak jak każdego z nas, czy mama, tato, prawda, bądź dziadkowie prowadzili za rękę do kościoła i wprowadzali w życie religijne, tak jest i ze schodzeniem do szkoły, że ta osoba może w tym momencie nie być świadoma, co się wiąże z brakiem edukacji, z wykształceniem, a od tego są rodzice, od tego są dorośli, aby pewne normy wytyczać i wprowadzać w to, czasem wbrew woli.
No a z wiarą nie jest podobnie?
To z wiarą chyba też.
No mamy problem. Dobrze, dziękujemy za telefon, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, posłuchajmy muzyki. Może Państwo, może ktoś jeszcze zadzwoni i wypowie się, bo rzeczywiście tu mamy pewien problem, bo tak, mamy postulaty wobec księży, wobec rodziców, nauczycieli, że no trzeba tę młodzież wychowywać, trzeba jakoś ich wdrażać, zachęcać, ale a tu jednocześnie mówimy, że im się nie chce, że ta młodzież ma inne zainteresowania, że no jak wytłumaczyć, jak oni nie wejdą do kościoła, no to im się nie wytłumaczy, bo oni nie będą tego słuchać, czyli najpierw ich trzeba zagonić do kościoła, dopiero potem im tłumaczyć. Bo jak ja powiem, no kto chce, niech przyjdzie, kto nie chce, nikt nie przyjdzie, no to nikt nie przyjdzie, to komu ja będę tłumaczył? Nie mam szansy, żeby im tego wytłumaczyć nawet. No, jest to problem, proszę Państwa, nas wychowawców i na ile właśnie, na czym, gdzie jest ta granica. A druga sprawa, rzeczywiście, nie wolno zmuszać, nie wolno, wiara ma być czymś wolnym, no ale, no właśnie, gdzie to ta granica? Dla mnie, ja mam zawsze te dylematy i te granice, żeby nie puścić tak całkiem na żywioł, rób ta co chce, bo to będzie źle, ale z drugiej strony nie zmuszać, tylko tak znaleźć ten złoty środek i to są problemy. Dobrze, posłuchajmy muzyki, może po przerwie dojdziemy do jakichś wniosków.
Czułeś ból i krzywdę znasz, zgardzenia i zdrady, gdy nasz kraj rozpadał się. Ciemność brzegu przez wiele lat, mnóstwo przelanych dni, zagojonych lat. Panie, ulecz nasz kraj. Ojcze, zbuduj nasz dom. Niech cały Kościół uniży się, kolana braci zegną się, by ramię w ramię móc wstać. Niech naród polski pozna Cię, a ziemia wolną stanie się.
Panie, ulecz nasz wieki szukałeś nas. Przez pokolenia słychać było wołanie Twe. Naród ginie, nie znając gdzie. Twój Kościół woła: Ojcze, prosimy, zajmij tron.
Tabu. Bez ograniczeń. Czarno na białe.
Czy Kościół traci młodzież? Doszliśmy do wniosku, że częściowo tak. Nie wszystkich, ale dosyć dużo młodzieży dzisiaj od Boga odchodzi, czy w ogóle nawet do Boga nie dochodzą. Dostaliśmy jednego SMS-a, którego tu przytoczę. Pisze słuchaczka: szczęść Boże, słucham audycji. Mówicie, że młodzież odchodzi od wiary. Moja znajoma, 20-letnia, przestała chodzić do kościoła. Nie podała jednak powodów, dlaczego. No właśnie, to jest takie przykro. Takich przypadków jest na pewno więcej. Wiemy o tym. I to po prostu, nieraz właśnie ktoś mówi, odchodzę, po prostu. Dlaczego? Czasem bywa to nieuświadomione, czasami może jakiś uraz. Czy w ogóle właśnie niespotkanie Boga, wiara traktowana jako tylko zespół zakazów i nakazów, praktyk do zaliczenia, zaświadczeń, papierków. Sakrament często nie jest spotkaniem z Bogiem, z Jezusem zbawiającym, tylko jakąś praktyką przykrą, którą trzeba zaliczyć. Czy Słowo Boże słuchane w kościele jest traktowane tak jak zwykłe słowo ludzkie i ono nie oddziaływuje wtedy na człowieka? No właśnie, rozmawialiśmy o tym wszystkim i wiemy, że problem pewien jest. My to dzisiaj widzimy, te ten problem krzyża, problem takiego nie innego głosowania przez młodzież, problem sprofanowania Bazyliki Świętego Jana na Lateranie w Rzymie, ile to było parę dni temu, jak ci oburzeni tam potłukli figurę Matki Bożej, to pokazuje, że jest problem. No ale nie chcemy tylko narzekać, czy mówić, że nie jest dobrze, chcemy też zastanowić się nad tym, co robić. Jakie mamy propozycje dla młodzieży? Co człowieka skłania do wiary? Jak zachęcać innych do wiary? Jak apostołować? Jak siebie przede wszystkim przekonać? I to myślę, że nad tym może się zastanówmy.
Tak właśnie. Na pewno odciąga to samo. Człowiek. Bo człowiek przyciąga do wiary, czyli może zachęcać, żeby wierzyć, ale też może odciągać różnymi jakimiś chodźmy na imprezę, chodźmy, zróbmy to. Tak właśnie jakoś tak. Nie, że impreza jest czymś złym, ale zachęcać do różnych takich środków lub coś w tym stylu.
Czyli, że najczęściej wierzymy przez człowieka, przez pośrednictwo drugiego człowieka. Bóg do nas przemawia, bo może też przemawiać bezpośrednio przez chociażby, nie wiem,
wydarzenie.
Przez rozum. Człowiek może światłem rozumu też Boga jakoś poznać przez wnioskowanie, dedukcję, zastanawianie się nad sensem życia. Ale to może rzadziej to się dokonuje. Najczęściej przez świadectwo innych ludzi. A właśnie dziewczyny, w waszym wypadku właśnie, co sprawiło, że jesteście wierzące? I wy nie odeszłyście od Boga, chociaż wielu kolegów, koleżanek, starszych od was na przykład, czy rówieśników od Boga odchodzi, czy w ogóle Boga nie spotyka. Wy jesteście wierzące. Co tak jak patrzycie w swoją przeszłość, niedaleko, bo nie macie dużo lat, ale tak jak patrzycie w przeszłość, to co sprawiło najbardziej, że ten Bóg jest w waszym życiu?
To najbliżsi zawsze przekonywali, że Bóg daje zapewnienie szczęścia, że będziemy uczestniczyli w życiu wiecznym, że...
Czyli obietnice Boże, tak? Obietnice Boże, że trzeba Bogu wierzyć, bo Bóg nam
tak,
coś obiecuje.
Tak, i że Bóg jest jednak dobry.
Że Bóg jest dobry i to przekonało cię do wiary.
Tak.
Też ma to wpływ otoczenie, w jakim się wychowaliśmy, jakim teraz żyjemy. Jeśli mamy dobrych znajomych, wtedy w tej wierze wytrwamy, a jeżeli są znajomi właśnie, którzy nie chodzą do kościoła, no to ciągają nas, na złą drogę sprowadzają.
Kiedy na przykład może Bóg odbiera nam bliską osobę, to właśnie zadajemy pytanie sobie, dlaczego właśnie to nas spotkało? Dlaczego Bóg dał nam taką przykrość? A tak naprawdę wtedy to może nas pogłębić do tego, że Bóg nie chciał nam źle, bo wtedy On przez tą śmierć uczy nas właśnie różnych rzeczy, że możemy Mu zaufać, bo On tak naprawdę nam pomaga na każdym kroku.
Tak, czyli właśnie cierpienie, prawda? Z jednej strony jest trudnością w wierze, choroba kogoś bliskiego, śmierć, czy jakieś nieszczęście losowe, inne, stawia pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego akurat mnie to spotkało? Na przykład człowiek zachoruje i stawia pytanie. I to może być trudność, bo czasami bywa, że ludzie nawet odchodzą od Boga z tego powodu. Ale też może to przybliżać. Właśnie Jan Paweł II, ja pamiętam, takie napisał orędzie do młodych i napisał tam o krzyżu, że zależy jak się patrzy na krzyż, że krzyż jednych do wiary pociąga, krzyż jest pociągający, można powiedzieć, atrakcyjny może być językiem współczesnym, pociąga, że człowiek kocha krzyż Chrystusa, a innych krzyż zniechęca, że nie chcą krzyża, jak mówię, chcą się bawić, chcą być na luzie. No i nie chcą jakiegoś cierpiętnictwa. Zależy, jak człowiek sobie to wytłumaczy, prawda? I to chyba w życiu każdego człowieka to się pojawia, że mamy pewne trudności. Na przykład to, co tu Patrycja wspomniała, śmierć kogoś bliskiego jest wielkim ciężarem, wielkim problemem, wielkim krzyżem. I zależy od tego, jak człowiek do tego podejdzie, jak sobie to wytłumaczy w tym cierpieniu przez łzy, to może od Boga odejść, a może do Boga jeszcze bardziej się przybliżyć. No, niewątpliwie tak jest. No, ale to też dorośli powinni pokazywać swoją postawą młodym ludziom i do Boga prowadzić. Dobrze. A jak jeszcze w waszym wieku, w waszym życiu, co do Boga najbardziej tak doprowadziło? Też rodzina i środowisko?
Ja nie pamiętam momentu, kiedy bym była zupełnie przeciwna Kościołowi i jakoś odłączona od wiary. Nie jestem wyzbyta kryzysów, bo każdy ma kryzys w wierze, ale tak było, że od początku, od małego chodziłam na początku z rodzicami, teraz już każdy sam chodzi na swoją godzinę na mszy świętej. I to było, to jest dla mnie takim przyzwyczajeniem i w ogóle taką sposobnością, że niedziela bez mszy, bez udziału
było
w mszy świętej
oczywistym.
Jest tak. Ja czymś dziwnym.
Przepraszam, bo tu jeszcze mamy prośbę, żeby powtórzyć numery. Ja zapomniałem powtórzyć, bo ktoś chce do nas zadzwonić, więc telefon 25 644 65 55, SMS 509 056 590, gadu-gadu 308 67 01. Proszę o wypowiedzi, proszę dzwonić, drodzy słuchacze, tak? I no?
No, mnie do religii tak naprawdę przyciągnęła babcia. Jak spojrzę na to, to od początku mojej jakiejś takiej kształcenia religijnego zawsze uczestniczyła modlitwa z moją babcią, szczególnie wieczorami. I właśnie kiedy na przykład jej już zabrakło, to już byłem na tyle jakoś tak wytrwały w tym, że sam się zacząłem modlić. Spokojnie i tak...
Tak. No ktoś jeszcze tu dopisał, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła przez alkohol. No niewątpliwie nadużywanie alkoholu jest przeszkodą do normalnego życia, zarówno gdy chodzi o życie wiary, jak i życie małżeńskie, rodzinne, życie społeczne, wykształcenie, to wiadomo, prawda? I to my wiemy. No właśnie, ale co robić teraz dalej? Ja mogę powiedzieć o sobie, że od dzieciństwa, tak jak pamiętam, też byłem wychowywany w rodzinie katolickiej. Miałem rodziców zaangażowanych w wierze. I mnie najbardziej pociągało to, że wiara sprawiała im radość. Oni się tym pasjonowali. Pasjonowali się. Ojciec śpiewał w chórze, mama czytała Pismo Święte, nawet codziennie, zawsze pamiętam ją z lekturą, z Ewangelią w ręku, a miała przecież bardzo dużo pracy i znajdowała czas, żeby choć malutki kawałeczek, fragmencik przeczytać wieczorami. Pamiętam, jako miałem chyba 10 czy 12 lat, były jakieś takie niezwykłe rekolekcje w parafii połączone z konkursem, gdzie moi rodzice wygrali Pismo Święte w kościele. Tam odpowiadali na jakieś pytania, rekolekcjonista pytał i zadawał pytania, no i taki konkurs był. To no, długie lata moi rodzice tym żyli, przyznam. Wspominali, analizowali, na czym ten konkurs polegał. Po prostu żyli wiarą i to na mnie oddziaływało. Oddziaływało. Tak. A potem ja jeszcze muszę przyznać, że na mnie oddziaływały liczne prymicje, jakie były, święcenia kapłańskie, prymicje w mojej parafii dawnej świętego Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim i w ogóle w Międzyrzecu. Dużo księży stamtąd pochodzi i byłem ministrantem, lektorem i co roku praktycznie były prymicje. Ja bardzo głęboko to przeżywałem. Nieraz przemowy jakieś tam głosiłem do tych prymicjantów, gdzieś tam ich witałem, czy jakieś inne uroczystości były, byłem takim mówcą parafialnym i przyznam, sam układałem te przemowy. Żaden ksiądz mi tego nie pisał. Sam to układałem i uczyłem się na pamięć i to mówiłem. Albo nawet w punktach sobie to pisałem, potem, że tak powiem, sypałem z pamięci. Tak. I to gdzieś to było, to w człowieka wchodziło. Tak. Ale czy nie było problemów? Były problemy, może bardziej nie tyle problemy z wiarą, co z zachowaniem, bo żywy temperament miałem i to czasami, szczególnie moja babcia, wjeżdżała mi na ambicje, że no, co z ciebie wyrośnie, ty chodzisz tam do kościoła, Słowo Boże czytasz, a jak ty się zachowujesz? No i tak, i to były, można powiedzieć, takie trudności wychowawcze w wieku dojrzewania, w młodym wieku, że byłem może zbyt żywym chłopakiem. No ale żyłem w czasach komuny i widziałem fałsz, obłudę i zakłamanie i przyznam, że nawet kupowałem w kioskach takie propagandówki komunistyczne, na przykład sens życia w ujęciu marksistowskim. Ciekawy byłem, no my chrześcijanie sens życia upatrujemy w wierze w Boga, że życie po śmierci, prawda? Niebo jest ostatecznym wypełnieniem człowieka. Byłem ciekawy, a co marksiści na ten temat? Co oni tam mogą na ten temat powiedzieć o sensie życia? No i czytałem te rzeczy I przyznam, w duchu szukałem argumentów przeciw. Polemizowałem z tym wszystkim. No nawet pamiętam, na lekcji w szkole zabierałem głos, bo na lekcji biologii, to była klasa 8, czyli to jest tak jakby teraz obecnie, która? Druga gimnazjum. Pani na biologii zaczęła nam udowadniać, że człowiek to taka doskonalsza małpa, że niczym się nie różnimy od małpy i tak dalej. W ujęciu marksistowskim, teoria ewolucji, a ja wtedy zabrałem głos, wstałem i odważnie powiedziałem, że proszę panią, ja się z tym nie zgadzam, bo człowiek jest podobny do Boga, bo ma duszę nieśmiertelną. I siadłem z bijącym sercem, bo pani się zbulwersowała i zaczęła tam krzyczeć, że co ty, to takie tematy, to se możesz tam z księdzem rozmawiać, nie ze mną, to tutaj tu masz wiedzę podawać naukową, a nie tam coś tam, coś tam. No ale umiałem tą biologię, na koniec i tak piątkę miałem, bo pani mnie zapytała parę razy, umiałem. No mogłem jako dobry uczeń pozwolić sobie na taki wyskok intelektualny, wyrażenia niepopularnych poglądów w systemie komunistycznym. Dlatego dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, mamy czasy inne, ale trochę podobne. Mnie na przykład dziwi, że młody człowiek, on ulega presji środowiska, że koledzy mu się z niego śmieją, że idziesz do kościoła, to on nie idzie do kościoła, się po koledze z niego śmieją. Ja przyznam, mnie by to jeszcze mobilizowało. Jak ktoś się ze mnie śmieje, to ja bym 5 argumentów mu podał, ja bym mu rzucił im wyzwanie, prawda? No ja taki byłem jako młody. A nie, że oni się ze mnie śmieją, no to ja nie idę do kościoła, to niech się śmieją. No nie, przyznam naprawdę, mnie to dzisiaj dziwi, że jacyś ci młodzi ludzie są tacy nie słabi psychicznie. No ktoś się z niego pośmieje, no to on już się załamuje, to już wszystko zrobi, żeby ten... co, nie zapalisz papierosa? No nie, no wiesz, no co ty, taki mam syn? A, no to zapalę. Mnie nie był w stanie nikt zmówić się na zapalenie papierosa. A co to? Jakie racje? Wolny jestem, no. I te młodzi dzisiaj są łamliwi tacy. Nie wiem, dlaczego to tak jest, no. Pewnie takie wychowanie w luksusach, w miękkich pierzynkach, zawsze ciepła woda, leguminka pod nos podstawiona i on nie jest zahartowany. Brak hartu ducha, tak? Łamliwe charaktery. No, dobrze, właśnie, no ale, bo ja się tu rozgadałem, czas leci, właśnie, no a co mamy robić, żeby, jak widzicie właśnie młodzież, jakie macie postulaty teraz na przykład, koncert życzeń, no co mają robić księża, żeby młodzież od wiary nie odchodziła, co mają robić nauczyciele, rodzice, a no i sami młodzi, inni koledzy, koleżanki też mają duży wpływ na młodzież, co robić, żeby wiara trwała wśród młodych ludzi.
A na pewno zachęcać do różnych wyjazdów. Większych, na przykład Jerocho Młodych, na stężowanie w Kodniu, no i tego typu.
Zachęcać, a nie zmuszać.
No właśnie, też nie zmuszać.
Zdarzało się, że ktoś zmuszał, tak, na Jerocho?
Tak, często.
Nawet. Jerocho chyba nie.
Nie, tak.
Tak?
Też zmuszałem.
To ja nie wiem. Trzeba pokazać młodemu człowiekowi inną alternatywę, że jest coś innego, a nie siedzenie przed komputerem, prowadzenie biernego stylu życia, że fajnie jest się uaktywnić się w taki sposób, żeby jeszcze później z tego mieć jakąś spuściznę, żeby to w człowieku pozostało. I właśnie tak jak tutaj Grzesiek wspomniał, liczne imprezy organizowane przez Kościół, bo dożyliśmy takich czasów, że Kościół musi się reklamować, pokazać, że fajnie jest z nim być, że można z tego jeszcze coś ogromnego dostać, coś takiego jak na przykład właśnie życie wieczne. I wspaniałą do tego okazją jest pokazanie młodym, że inni też są młodzi, wierzący, tak jak on. I do tego doskonałą okazją jest na przykład właśnie Jerocho Młodych, czy wybranie się na europejskie spotkanie młodych. Corocznie odbywa się w noc sylwestrową, w tym roku będzie w Berlinie, czy właśnie na Światowe Dni Młodzieży, żeby młody człowiek zobaczył, że nie tylko dla niego, ale dla miliona innych młodych ludzi Bóg jest czymś ważnym i Chrystus staje się centrum.
Tylko właśnie problem, jak przekonać, żeby, bo właśnie nie zmuszać, to przed Jerycho Młode, no nie zmuszać, bo może ksiądz na przykład powiedzieć, że wszyscy kandydaci do bierzmowania obowiązkowo jadą. No i co? I to pojadą, to będą rozrabiać, jak będzie to z przymusu. Ale mamy telefon. Halo? Halo?
Szczęść Boże. Dzwonię właśnie, chciałem włączyć się do rozmowy, podzielić się swoimi doświadczeniami, swoim świadectwem.
Tak,
jak to było w moim życiu. Po prostu teraz porównuję obserwuję tak mniej więcej patrząc na dzisiejszą młodzież, a na swoje dzieciństwo, no to u mnie było tak, że od samej młodości mama właśnie wpajała mi to, czym jest wiara, czym jest modlitwa, dlaczego trzeba chodzić do kościoła. Tak jak na wsi nadchodził okres majowy, przy krzyżach, w kapliczkach przydrożnych odprawiali się majówki i praktycznie dużo młodzieży, bardzo dużo chodziło na te majówki, spotykali się przy krzyżu, klękaliśmy przy płocie, była wspólna modlitwa, odmawianie, śpiewanie pieśni. Teraz popatrzeć na okres majowy, jak są majówki, bardzo mało młodzieży przychodzi, malutko. To praktycznie tak jak ja teraz, to nawet tęsknię za tamtym czasem, jak chodziło się na majówki, że ta młodzież jakoś tak się skupiała, no nawet i było popatrzeć w starszych ludziach, było bardzo dużo osób. Do kościoła przychodziła niedziela, to rodzice i tak samo rodzeństwo, wspólnie jechaliśmy do kościoła, uczestniczyliśmy we mszy. Dość w młodym wieku, bo już nie pamiętam, ale w 6 lub 7 klasie poproszono mnie, czy nie zechciałbym chodzić, należeć do kółka Żywego Różańca. No tak troszeczkę się wahałem, ale mama po prostu mi namówiła, kazała mi chodzić. No ja się zgodziłem i praktycznie przez okres, to było, nie wiem, 16 może lat, może, nie wiem, 16, 15 lat, do 26 lat należałem do tego kółka, bo później wstąpiłem w związek małżeński. I właśnie w tym mojej wsi należeli właśnie chłopacy, młodzi chłopacy. Też wspólnie raz w miesiącu spotykaliśmy się w kaplicy. Tam się właśnie odbywały się modlitwy. No już w tym czasie, już teraz nie ma tego kółka. Praktycznie no rozleciało się. Nie było komu już dalej tego prowadzić. No i po prostu porównując dzisiejszą młodzież, no to oni po prostu jakoś mają za dużo tego dobrobytu, bo jest komputer, telewizja, samochody, motory, mają całkiem inne zajęcie. W moich czasach tego nie było, jakoś to się w ogóle inaczej się odbywało. No, no ja na tym ubolewam i szkoduję, że dzisiejsza młodzież czegoś takiego właśnie nie ma, że to jakoś te czasy się zmieniają i po prostu chodzenie do kościoła, no to jest dla dzisiejszych młodzieży jakiś taki problem, że przychodzi niedziela i oni po prostu nie chcą iść, wolą gdzieś tam zamiast do kościoła, to na przykład idą do baru czy na jakiś rynek.
No, tak. A jeśli można, a jak właśnie, czy widzisz jakąś metodę, żeby jednak ruszyć tych młodych ludzi dzisiaj? Czy co zrobić właśnie, żeby wróciło to, co było kiedyś? Chociaż może nie w takim stopniu, ale choć trochę, żeby tej gorliwości było więcej. No właśnie, to nie jest proste, prawda?
Ja, oczywiście. Ja bym porównał człowieka do takiego owocowego drzewa. Jeżeli od młodego drzewa to drzewo się nawozi takim dobrym nawozem, tak jak na przygotowano człowieka, daj mu się dobre świadectwo, jakieś wskazówki. I to szczególnie rodzice, to są bardzo dużą rolę odgrywają w tym rodzice. Jeżeli rodzice od samej młodości zaczną to jakoś wpajać, no to ten człowiek jakoś tak nie błądzi, nie schodzi z tej drogi, że nawet kolega, koleżanka nie będzie potrafiła tego młodego człowieka, ej, nie idzie do kościoła, pójdziemy gdzieś indziej. On jednak będzie wraz wiedział, że on musi iść do kościoła, musi to odbyć, tam uczestniczyć. I właśnie w moim życiu tak było, że nawet w szkole średniej koledzy po prostu mnie nie zmienili. Ja wiedziałem, że muszę tak zrobić, jak mi rodzice kazali. A dzisiaj, no, to troszeczkę jakoś jest inaczej. jak dziewczyna powie chłopakowi, nie idzie do kościoła, bo coś tam, no to on nie idzie, albo na odwrót.
Mhm.
No nie wiem, czym tę młodzież właśnie zachęcić.
Mhm.
To jest bardzo ciężkie i dla księży, no i dla rodziców, bo choć nawet jak rodzice mówią, że trzeba chodzić do kościoła, on wychodzi z domu, no nie idzie do kościoła, idzie gdzieś indziej, ale rodzice myślą, że on jest w kościele, no to bardzo trudno.
Tak.
No nie wiem, jak to powiedzieć.
No będziemy szukać dalej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
No
za
ja również głos. Dziękuję. Szczęść
dziękujemy
Boże.
Dziękujemy za to świadectwo, szczególnie dziękujemy, bo to jest bardzo piękne i bardzo pouczające. Nie mamy gotowych recept, że zrobimy jakieś ruchy, czary, mary, coś zastosujemy i będzie efekt. To nie tak prosto, prawda? Ale szukamy. Tu jeszcze mamy taką wypowiedź na SMS-ową. Niestety nie tylko młodzież odchodzi, to także ludzie w wieku 20 do 45 lat. Powodem chyba jest to, że wiara jest dla nich martwa, bo utożsamiają wiarę z Kościołem, a nie z Bogiem. Niestety Kościół nie wychodzi do tej grupy ludzi, nastawia się tylko na staruszków i małe dzieci. To przyczyna, że zaczęło się to, co w Europie. Kościół nie umie być konkurencyjny, a tego wymagają dzisiejsze czasy. Pozdrawiam.
To zauważmy też,
co o tym myślimy?
Że na początku życia człowieka do wiary skłania nas rodzice. Później, jak już jesteśmy trochę starsi, no to już społeczeństwo jednak, już nie rodzice sami.
Uh-huh. Mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie tak przedmówcę właśnie słuchałam i chciałam też takie świadectwo dać z własnego właśnie też życia, że właśnie jak wchodziliśmy do szkoły, do podstawówki jeszcze, to również no i bracia, i koledzy, koleżanki, wszyscy chodziliśmy na majówki. W czerwcu tak samo śpiewaliśmy litanie do serca Pana Jezusa. I ja myślę tak może już, bo niewiele czasu będę zabierać, że dzisiejszą młodzież to jest dużo racji, że rodzice przede wszystkim, wiadomo. Ale jest też taka sprawa, że na przykład księża, tak jak u nas w parafii, no młodzi księża, no coś wspaniałego jest. O, tak potrafią pociągnąć tą młodzież, jeżdżą na różne parafiady, na różne zawody, na rajdy. Ta młodzież to lgnie do tych księży, naprawdę. Dużo jest, bo to wiadomo, że to jest autorytet. I tak mi się wydaje, że właśnie, że przedużo jest tego udziału i właśnie i księży i zależy też, jakie środowisko dzieci mają, czy w szkole, bo wiadomo, że jest różnie. Jedni mają wpływ na drugich dobry, ewentualnie jak już taka grupka się znajdzie, która jest no taka, no wiadomo, że odchodzi od Boga i tam co tam. Nic im nie zależy, no to wtedy wiadomo, jak jest.
Mhm.
Także jeszcze tak, może jeszcze nawiązując, ja również jak chodziłam jeszcze do szkoły, to akurat moim prefektem był ksiądz Andrzej Dzięga, teraz jest przecież na wysokim stanowisku, że też była wspaniała osoba i również pociągał w ogóle tak samo tą młodzież naszą, bo wtedy akurat chodziliśmy do technikum, do Radoryża, także coś wspaniałego, jak są takie autorytety, które po prostu, no i młodzież wtedy wiadomo, że wtedy ciągnie.
Mhm.
No i nie wiem, czy to jeszcze jakoś tak nie umknęło, bo już...
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No to piękne właśnie też świadectwo. No i cieszymy się, że są młodzi księża, którzy jednak jakoś tę młodzież pociągają, może nie tyle do siebie, co do Pana Jezusa, prawda? Że no ale przez osobę, przez człowieka dochodzimy do Boga. Ale właśnie tutaj mnie ten SMS tutaj cały czas frapuje, że czy Kościół nie ma propozycji dla ludzi młodych, ale już dojrzałych, 20-45 lat. Ja myślę, że no, Kościół nie wychodzi do tej grupy ludzi, ktoś pisze, że ja myślę, że są propozycje, są ruchy, stowarzyszenia, jest Akcja Katolicka, jest Nauka Techumenat, jest Ruch Światło Życie, jest bardzo, bardzo dużo tego jest. Tylko grupa katechezy dorosłych na przykład, różne kręgi biblijne i żeby tylko ci ludzie chcieli się angażować w życie Kościoła. Oni, niestety to jest ta grupa ludzi dzisiaj bardzo poddana laicyzacji, ludzi, którzy gonią za pieniądzem. No i na nic nie mają czasu. Oni najbardziej Tak, no i niestety rzeczywiście jest tak, że w parafii zostają staruszkowie i dzieci małe. Te staruszkowie, którzy już wiedzą, gdzie leży sens życia, a dzieci, no jeszcze małe, no jeszcze nie potrafiły, jeszcze nie potrafią gonić za tym pieniądzem. Tak, ale właśnie tutaj jeszcze jedno, że Kościół nie umie być konkurencyjny. A ja się zastanawiam, jak Kościół ma być konkurencyjny, czy może być konkurencyjny? Przecież my na ołtarzu mamy tylko kawałek chleba i parę kropel wina, a naprzeciwko siebie mamy konkurencję kolorowych reklam, potężnych mediów, filmów, całego przemysłu. No, Pan Jezus jest bardzo skromniutki. Stajenka betlejemska ma być konkurencyjna dla tych wielkich pałaców dzisiejszych, mega, mega wielkich, no i kolorowych neonów, błyskotek, a jednak właśnie te parę kropel wina i kawałek chleba, czyli prawdziwy Chrystus, jest bezkonkurencyjny, bo daje życie wieczne. Kościół nie musi być konkurencyjny. Kościół jest poza wszelką konkurencją. Kościół jest bezkonkurencyjny. Nikt nie da tego, co daje Kościół, czyli Jezus Chrystus żyjący w Kościele. Tylko my chyba tego nie rozumiemy. No my, jak ja mam konkurować z telewizją w Kościele? Nie da się. Słucham.
Według mnie to właśnie ten człowiek powinien sam dojść do tego, co tak naprawdę dzieje się podczas tej mszy świętej. Może wtedy zdobędzie tą chęć, żeby tam chodzić, jeżeli będzie wiedział tego sens. Że to jednak nie jest taka zwykła regułka, którą ciągle powtarzamy, lecz to właśnie Jezus działa, że On się właśnie przychodzi do nas na przykład podczas tej Komunii Świętej.
Prawda?
No tak. Może też jeszcze ta młodzież nie zna czasami tych ruchów. Czyli wychodzi z inicjatywą i tworzyć ruchy w szkołach na przykład, żeby tam się rozszerzała właśnie działalność, bo jesteśmy wtedy bliżej tych młodych, żeby ich przyciągnąć. Oni jak spojrzą na nas, jak na przykład co my tam robimy, czy mogą się zachęcić przez to.
Tak. Jeszcze pisze Aga. Mam prawie 24 lata, udzielam się w swojej parafii i jestem tam szczęśliwa. Wiara jest cudowna. No cieszymy się, no wspaniale, bardzo się cieszymy, to podnosi nas na duchu. To bardzo piękne świadectwo, chyba będziemy musieli już kończyć. Mieliśmy tu, proszę Państwa, w zanadrzu jeszcze parę fajnych piosenek, ale no niestety w tym ferworze dyskusji nie zdążyliśmy ich wyemitować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za włączanie się wszystkim osobom dzwoniącym czy piszącym, za te wszystkie uwagi, dobre rady, za te głosy krytyczne także, które dają nam do myślenia też, bo mamy się zastanawiać właśnie cały czas, co robić, nie zasypiać gruszek w popiele, widzieć rzeczywistość w całym swoim bogactwie, widzieć i plusy i minusy i no szukać. Tak jak papież Jan Paweł II odchodząc z tego świata powiedział do młodych, szukałem was, a wy przyszliście do mnie. Nie czekał, aż młodzi sami przyjdą, tylko wychodził i szukał. Ciągle szukał i znajdował w konsekwencji. Dlatego to jest naszym zadaniem. No dziękuję właśnie wam i tutaj naszej najmłodszej młodzieży, szczególnie gorąco, tak pięknie się spisała, mimo początkowej tremy, a widzę, ta trema minęła i myślę, to będzie piękne przeżycie, ta obecność w radiu i te bardzo takie fajne młodzieżowe wypowiedzi właśnie płynące z serca, szczere i takie właśnie głębokie. To bardzo za to dziękuję. No i wam już doświadczonej młodzieży, zaangażowanej, która jest wzorem, przykładem dla innych, też dziękuję, że zechcieliście tu przybyć. Niech to wasze świadectwo też innych doprowadza do Boga i do, w ogóle do największych wartości. Właśnie czy Kościół traci młodzież? Czy Chrystus traci młodzież? Pan Jezus pozwolił młodemu człowiekowi odejść, gdy go pociągały bogactwa tego świata. Mamy taki przykład w Ewangelii. Ale zasiał w nim niepokój, bo ten młody człowiek odszedł smutny, nie znalazł w tych bogactwach szczęścia. I trzeba siać, trzeba mówić, nawet jeśli ktoś odejdzie, nie zmuszać go do wiary, pozwolić mu nawet odejść, bo co z tego, że go siłą zatrzymamy, jego serce będzie daleko. Ale pokazać mu wartości największe, pokazać, że Kościół jest bezkonkurencyjny, Chrystus jest bezkonkurencyjny, jest wspaniały. I nawet jeśli ten człowiek uświadomi swoje zniewolenie i będzie smutny, to może ten smutek będzie dla niego zbawczy i kiedyś wróci do Boga i pokocha Jezusa Chrystusa. I tego życzę wszystkim nam i Państwu. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.